Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 26 listopada wita Państwa Łukasz Lewicki. W magazynie Aktualności Watykańskie. Tuż po nich nadamy pierwszą część z cyklu refleksji nad katechizmem w roku wiary księdza Dariusza Kowalczyka. Magazyn zakończy rozmowa księdza Leszka Gęsiaka z lekarzem medycyny dr Ewą Kucharską. Jej tematem będzie relacja wiary do medycyny. Zapraszamy do pozostania z nami.
Kościół powszechny ma być znakiem nadziei dla wszystkich narodów, wskazał papież, przyjmując 6 kardynałów, których mianował na sobotnim konsystorzu. Zwracając się do 4 nowych purpuratów z krajów anglojęzycznych, Benedykt XVI zwrócił uwagę, że w kolorze ich szat tradycja widzi znak gotowości, by bronić Chrystusową owczarnię aż do przelania krwi. Taka symbolika, nieraz przypominana przy tej okazji, miała tym razem szczególną wymowę, zważywszy, że byli tu kardynałowie z Nigerii, Indii i Filipin, krajów, gdzie nierzadko przelewana jest krew wyznawców Chrystusa.
Zwracając się do patriarchy Maronitów i pielgrzymów przybyłych z nim z Libanu, Ojciec Święty nawiązał do swej niedawnej wizyty apostolskiej w tym kraju. Przypomniał, że podczas niej podpisał adhortację apostolską Ecclesia in Medio Oriente, owoc synodu biskupów o kościele na Bliskim Wschodzie.
Przez kardynalat patriarchy Boutrosa Rai pragnę szczególnie wesprzeć życie i obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Winni tam oni móc żyć swobodnie swoją wiarą. Pragnę też raz jeszcze wystosować gorący apel o pokój w tym regionie. Kościół popiera wszelkie wysiłki na rzecz pokoju na świecie i na Bliskim Wschodzie. Pokój nie stanie się rzeczywistością, jeśli nie będzie się on opierał na autentycznym poszanowaniu innych. Niech czas Adwentu, który już się zbliża, pozwoli nam odkrywać na nowo wielkość Chrystusa, prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga. Przyszedł On na świat, by zbawić wszystkich ludzi, przynosząc pokój i pojednanie.
O pokoju papież mówił też do innego z nowych purpuratów, arcybiskupa Bogoty. Kardynał Ruben Salazar Gomez jest przewodniczącym Episkopatu Kolumbii, kraju dotkniętego od kilkudziesięciu lat krwawym konfliktem. Zapewnił Kolumbijczyków, że stale się modli, aby postępowali w pokoju i zgodzie drogami sprawiedliwości, pojednania i solidarności.
W atmosferze bolesnej zadumy kończy swój pobyt na konsystorzu jeden z nowych purpuratów, kardynał John Onaiekan z Nigerii. Jego radość zakłóciła wiadomość o wczorajszych zamachach na chrześcijan w jego ojczyźnie. Zginęło w nich 11 osób. Ich śmierć przypomina nam o męczeństwie, którego symbolem jest purpura kardynalskich szat, powiedział Radiu Watykańskiemu metropolita Abudży.
Wszyscy pierwsi papieże skończyli jako męczennicy. Zdaję sobie sprawę, że również niektórzy moi wierni zginęli w ten sam sposób. My, współcześni chrześcijanie, oczywiście nie powinniśmy dążyć do męczeństwa. W Nigerii nie robimy niczego, co by miało ściągnąć na nas gniew czy nienawiść innych. Jednakże musimy się nauczyć przeżywać naszą wiarę z odwagą i pogodą ducha również wtedy, kiedy pojawiają się przeciwności. Choć oczywiście jesteśmy bardzo zaniepokojeni faktem, że w Nigerii są ludzie, którzy atakują chrześcijan właśnie w niedzielę, kiedy są oni w kościele, kiedy się modlą. Przeraża nas to i boli.
Zdaniem kardynała Onaiekana szczególnie niepokojący jest fakt, że tym razem do zamachu doszło na terenie wojskowym. Potwierdzają się zatem przypuszczenia, że fundamentaliści są obecni również w tym środowisku, zauważył nigeryjski purpurat.
O katechizmie w roku wiary mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Wśród różnych zaproszeń, jakie skierował do nas papież Benedykt XVI z okazji roku wiary, jest także zaproszenie do systematycznej lektury katechizmu. W pięknym liście Porta Fidei Ojciec Święty wyraża przekonanie, że katechizm będzie w ciągu tego roku i nie tylko prawdziwym narzędziem i wsparciem dla wiary. Mamy różne wersje katechizmu. Przede wszystkim mamy katechizm Kościoła katolickiego, jaki został opublikowany 20 lat temu. Potem jest jego skrócona wersja, kompendium katechizmu. W ubiegłym roku natomiast wyszedł katechizm Juket, skierowany do młodych. Wszystkie te wersje katechizmu zostały przetłumaczone na wiele języków i rozeszły się w sprzedaży w milionach egzemplarzy. Pomimo to pozostaje prawdziwą opinia, że Wielki Katechizm i jego różne wersje przeniknęły do, by tak rzec, krwioobiegu wspólnoty Kościoła w niewielkim zakresie. I chociaż katechizm jest jednym z najważniejszych owoców Soboru Watykańskiego II, to jest także prawdą, iż jest to dzieło niezrozumiane i mało w praktyce cenione. Rok wiary jest dobrą okazją, by spróbować zmienić tę sytuację. We wstępie Benedykta XVI do katechizmu Jukat znajdujemy gorące zaproszenie. Zachęcam was, pisze papież, studiujcie katechizm z zapałem i cierpliwością. Poświęćcie swój czas. Studiujcie go w ciszy waszych pokoi. Czytajcie go we dwójkę, gdy się zaprzyjaźnicie. Stwórzcie grupy i fora. Wymieniajcie się przez internet. Na wszelkie sposoby rozmawiajcie na temat waszej wiary. Ten cykl refleksji na temat katechizmu, który dzisiaj rozpoczynamy, chce być bodźcem do udzielenia odpowiedzi na to papieskie zaproszenie. Będziemy zastanawiać się nad kolejnymi rozdziałami pierwszej części katechizmu, która nosi tytuł Wyznanie wiary. Chodzi o to, by, jak stwierdził papież Benedykt, podtrzymywać rozmowę na temat naszej wiary. Weźmy zatem katechizm do ręki.
Moim gościem jest dzisiaj pani doktor nauk medycznych Ewa Kucharska, dyrektor Centrum Medycznego Wadimet i Krakmet w Krakowie. Witam panią bardzo serdecznie.
Witam również bardzo serdecznie słuchaczy Radia Watykańskiego.
Pani doktor, żyjemy w czasach trudnych dla lekarzy. Wiemy o tym wszyscy, wiemy o problemach finansowych, o problemach także etycznych i trudnych wyborach, przed którymi często stają lekarze w dzisiejszych czasach. Czy może być tak, że sumienie lekarza zostanie pogwałcone przez prawodawstwo?
Czasy, w których żyjemy i czasy, w których przyszło nam pracować, nam jako lekarzom rzeczywiście są ogromnie trudne. Wynika to z wielu przyczyn. Jesteśmy narażeni codziennie na dokonywanie pewnych wyborów wynikających z obliczeń finansów i jednocześnie tego, że właściwie musimy liczyć się w wyborach diagnostyczno-terapeutycznych z płatnikiem, gdyż jak wszyscy wiemy, służba zdrowia finansowana jest z funduszy płatnika, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Jesteśmy w dobie ogromnego rozwoju medycyny, dążymy ciągle do wydłużania czasu przeżywalności naszych pacjentów, a to pociąga za sobą ogromne koszty. I tutaj rodzi się niejednokrotnie konflikt sumienia. Sumienie lekarza, które ciągle narażone jest na stawianie sobie pytania, dokąd powinniśmy ratować pacjenta paliatywnego, bo przecież w myśl przysięgi Hipokratesa robimy to do samego końca, ale jednak pociąga to za sobą ogromne koszty. A jednocześnie, jak powinniśmy poradzić sobie, ażeby zrobić dla naszego pacjenta dosłownie wszystko, by móc go dobrze zdiagnozować i jednocześnie zaordynować mu najlepsze leki, mając z drugiej strony nad sobą ten miecz ograniczeń wynikających z finansów. My jako lekarze winniśmy z jednej strony patrzeć na pacjenta całościowo, winniśmy dawać mu to, co powinien tak naprawdę dostać, a z drugiej strony my ciągle balansujemy po linie. Co wybrać, ażeby z jednej strony pomóc pacjentowi, ażeby mógł od nas dostać i by móc mu zaoferować to, co pomoże mu, a z drugiej strony jak pomieścić się, ażeby nie zabrakło na finansowanie naszych ośrodków, szpitali. Dlatego też myślę, że czas jest trudny zarówno i dla nas lekarzy, jak i dla naszych pacjentów. Procedury medyczne, ekonomia, która wszędzie, właściwie w każdy najdrobniejszy szczegół już weszła, obliguje nas do tego, ażebyśmy jednak z jednej strony robili dla naszych chorych wszystko, chcąc do końca ratować pacjenta, ale zaś z drugiej strony, abyśmy mogli utrzymywać odpowiednią płynność finansową i po prostu, by nasze ośrodki, szpitale mogły wykorzystywać najnowsze doniesienia medycyny i by mogły się rozwijać.
Przez nasz kraj przetacza się bardzo poważna dyskusja medyczna, etyczna,
moralna dotycząca kwestii zapłodnienia in vitro. Dotyka ona wielu płaszczyzn. Wiadomo, że przed poważnym dylematem etycznym i moralnym stoją politycy, którzy będą te rzeczy głosować w parlamencie, ale to dotyka także sumienia lekarza. Jak może, jak powinien i jak zachowa się polski lekarz wobec tych trudności, tych dylematów, z którymi mamy do czynienia?
Ja myślę, że każdy lekarz odpowiada za własne sumienie i każdy z nas, składając tą przysięgę Hipokratesa, winien pamiętać o tym, że człowiek zaczyna się już w momencie połączenia się dwóch komórek. Tak jak staramy się do końca ratować naszego pacjenta, niezależnie od tego, ile on ma lat i nie bacząc niejednokrotnie na konsekwencje, które wynikają z tego zarówno dla pacjenta, jak i również dla lekarza, dla placówki, tak i również my, niejednokrotnie, nie bacząc na opinie, czy to polityków, czy opinie innych, staramy się postępować zgodnie z tą przysięgą. I może nie zawsze to, co my robimy, nie dla wszystkich jest wygodne, jest dobre, ale myślę, że każdy z nas, mając to sumienie i pamiętając o tym, czemu przysięgał, stara się, ażeby tak naprawdę do końca postępować zgodnie z własnym sumieniem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są różne sytuacje zagrażające zarówno życiu dziecka, matki, że są sytuacje bardzo głęboko patologiczne, gdzie musimy dokonywać wyboru pomiędzy matką, a pomiędzy dzieckiem już, ale niejednokrotnie musimy pamiętać, że nie wolno nam jest ingerować i tutaj ten głos matki, która niejednokrotnie stara się, czy nawet decyduje się poświęcić własne życie, żeby móc ratować dziecko, jest niezwykle ważny.
Lekarz stoi w obliczu pomocy cierpiącemu człowiekowi, któremu czasami nie ma tak naprawdę z ludzkiego punktu widzenia, jak pomóc. Kiedyś pamiętam rozmowę z wybitnym polskim profesorem medycyny, który powiedział, że czasem ważniejsze od leku jest to, kim lekarz jest jako człowiek dla swojego pacjenta. Jaka jest ta strona etyki i strona ducha lekarza, który chce pomóc nie tylko leczyć ciało, ale całego człowieka?
Ja myślę, że przede wszystkim my powinniśmy patrzeć na naszego pacjenta, dotykać nie tylko tej sfery fizycznej, ale również sfery psychicznej, sfery duchowej i sfery społecznej. W myśl zresztą definicji, czym jest zdrowie, musimy pamiętać, że jest to nie tylko dobrostan cechujący się brakiem choroby, bo to by była zła definicja zdrowia, ale właśnie jest to taki wymiar szerokospektralny. I na podstawie wieloletnich obserwacji mogę powiedzieć, że pacjenci, którzy posiadają głęboką wiarę i którzy wierzą, zupełnie inaczej przyjmują swoje cierpienie, swoją chorobę, i inaczej traktują zarówno siebie, jak i również świat, który ich otacza. Również lekarz, który ma leczyć nie tylko ciało, ale i duszę. Nie tylko ma on diagnozować tego chorego, nie tylko ma ustalać cykl terapeutyczny, ale ma być jego przyjacielem. Ma wysłuchać również to, co po prostu dolega mu w jego duszy. Myślę, że my niejednokrotnie, mając pacjenta nieuleczalnie chorego, niejednokrotnie poprzez towarzyszenie mu do końca, poprzez właśnie wsparcie duchowe, więcej czynimy i pomagamy mu w tym cierpieniu, aniżeli nawet środki farmakologiczne. I nie tylko tyczy się to pacjenta paliatywnego, pacjenta nieuleczalnie chorego, ale przecież są takie jednostki chorobowe, które prowadzą do schorzeń przewlekłych, wymagających leczenia przez wiele lat. Choćby na przykład choroby układu kostno-stawowego, gdzie nasi pacjenci ciągle wracają, ciągle wymagają terapii, ciągle wymagają leczenia. Niejednokrotnie zdarzało mi się, iż nie wiedziałam, jak mam powiedzieć swojemu pacjentowi, którego już przez pewien czas starałam się poznać, że niestety nadszedł moment, gdzie medycyna jest już bezsilna. I wydaje mi się, że zarówno moja wiara, jak i wiara mojego pacjenta, moje głębokie przekonanie, że do końca muszę trwać przy nim, muszę mu pomóc, bo tak nakazuje mi sumienie, to było moim sukcesem, iż ten pacjent, umierając, odchodził zupełnie inaczej. Jak gdyby godził się z zaistniałą sytuacją, nie przeciwstawiał się tej sytuacji, a tym samym lepiej, dzielniej, spokojniej znosił swoje cierpienie. I stąd też chyba sukces nasz jako lekarzy jest wtedy, jeśli staramy się być przyjacielem tego pacjenta i zarówno nie tylko myśleć o leczeniu w tej płaszczyźnie w aspekcie fizycznym, ale również tym duchowym, społecznym, emocjonalnym. I to chyba jest niezwykle ważne i niezwykle istotne.
Wielkim wsparciem człowieka cierpiącego, bardzo poważnie chorego, może być rodzina. Ale coraz częściej zdarza się, że rodzina chce się w pewnym sensie pozbyć ciężaru i problemu, jakim jest ktoś chory.
Oj tak. Pomimo, że w chwili obecnej zauważamy, że ludzie młodzi rozumieją, jak istotną rolę w społeczeństwie odgrywa człowiek starszy, jaką rolę ten człowiek spełnia w rodzinie, że jednak jest on zarówno nauczycielem, wychowawcą tego młodego pokolenia i obserwujemy, że w tych rodzinach wielopokoleniowych odbył się czy odbywa się taki zwrot w kierunku zrozumienia tego człowieka starszego. Niemniej jednak, niestety, trzeba stwierdzić, że wiele rodzin, wiele osób oddaje swoich rodziców, najbliższe osoby, do domów opieki, czy to też miejsc zastępczych, chcąc się po prostu ich pozbyć. Oczywiście my nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że ktoś, kto szuka innego miejsca poza domem dla swoich rodziców, zwłaszcza jeśli jest to osoba chora przewlekle, cierpiąca, jest zły. Obserwujemy, że zwłaszcza w tym dzisiejszym świecie, kiedy ludzie młodzi pracują bardzo długo, kiedy praca wymaga i sytuacja wymaga od nich wielu godzin pracy, mają autentyczne trudności, problemy, ażeby móc zapewnić tym rodzicom opiekę w ciągu całej doby, czy też w ciągu tych godzin, kiedy są oni w pracy. I to jest ten aspekt jeden, gdzie szukają miejsca najlepszego dla rodziców, ale utrzymują cały czas kontakt, opiekują się i my to widzimy. Druga zaś grupa to są rodziny, niejednokrotnie ludzie wykształceni, którzy zapominają o swoich obowiązkach wobec rodziców i zwłaszcza kiedy przychodzi choroba, cierpienie, niestety nie poświęcają się, chcąc w jakiś sposób spłacić ten dług wdzięczności względem rodziców, ale pozbywają się tych rodziców. I dlatego też my jako lekarze i w ogóle służba zdrowia widzimy ciągłą potrzebę budowania, powstawania nowych miejsc opieki nad pacjentem starszym. Pomimo iż w chwili obecnej jest już coraz więcej różnych form opieki nad seniorem, są to zarówno pobyty całodobowe, jak i również pobyty dzienne, opieka w domu, rola asystenta seniorów, to jednak niestety widzimy, iż brakuje miejsc, gdzie rodzina mogłaby oddawać, oczywiście jeżeli jest to konieczne, ludzi starszych, by godnie mogli oni zmagać się ze swoją chorobą, ze swoją starością. No niestety również widzimy, iż te rodziny, które pozbywają się swoich rodziców, swoich bliskich, pomimo że posiadają warunki takie, które umożliwiałyby im zorganizowanie w warunkach domowych pomocy dla swoich najbliższych, jednak podczas rozmów, co zdarza się nam nierzadko, po kilku latach widzą, że popełniły błąd, gdyż nie umiały poprzez opiekę nad osobą starszą wysnuć wniosków, które byłyby wskazówką dla swoich dzieci, bo zdarza się tak, że tak jak oni potraktowali swoich rodziców, tak ich dzieci potem traktują niestety ich. A my jako lekarze również obserwujemy, że człowiek starszy, który choruje, inaczej choruje w domu, inaczej choruje wśród swoich najbliższych, w rodzinie i inaczej jest ten przebieg choroby manifestowany, a zupełnie inaczej choruje w warunkach szpitalnych, w warunkach nowego miejsca, kiedy oddawany jest do domu pomocy społecznej, czy też do innych miejsc, gdzie tą pomoc ma zapewnioną.
Była to pierwsza część rozmowy o duchowym i etycznym wymiarze medycyny. Z dr Ewą Kucharską rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak, jezuita. Dziękujemy za czas spędzony wspólnie z nami. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.